Skandal w RMF FM. Onet opublikował wypowiedzi wieloletniego szefa informacji RMF-u Marka Balawajdera. Padają tam teksty, że będziecie jak Żydzi w getcie, a także liczne porównania do obozu w Auschwitz. Oczywiście są też teksty do kobiet bezpośrednio o wiadomo czym. O takich sprawach jest ostatnio głośno, ale warto zwrócić uwagę, jak pobożną i propisowską stacją był RMF. Szefowie tej stacji od 2019 roku w obajtkowskim Orlenie byli 24 razy. Żona Balawajdera była u Obajtka zatrudniona, a brat Roberta Mazurka, najbardziej znanego dziennikarza tej stacji, był szefem polskiego holdingu nieruchomości. Skąd pochodziły budynki darowane fundacjom związanym z PiS? No i tak się właśnie kręcą niezależne media. Dziś porozmawiamy także o tym, jak arcykatolicki karmelita bosy Wojciech Cejrowski ostro zaatakował marszałka Sejmu Szymona Hołownię za to, że ten śmiał poprosić o śledztwo NIK-u w sprawie przekazania przez rząd PiS-u i spółki Skarbu Państwa łącznie 400 milionów złotych Rydzykowi. To takie 400 domków jednorodzinnych wraz z działkami pod Lublinem, czyli taka duża wieś, jak w średniowieczu, boso z Rydzykiem przez świat. A dziś także o redaktorze Stanowskim. Po promowaniu Dudy, Pereiry i Czarnka postanowił zaprosić Rafała Zienkiewicza. Ten oczywiście obrzydliwie zaatakował posłankę Felix. No, zero zdziwień. Powiemy dziś także o piątkowym zamachu w Moskwie oraz o kolejnej wizycie nad Polską rosyjskiej rakiety. To jest program Idź Pod Prąd na Żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym tygodniu, przedświątecznym już teraz w końcu. Ze mną pastor Paweł Chojecki, witamy.
W końcu, czyli już czekasz na święta.
Czekam już, tak.
No to witamy.
Witamy Was. Przechodzimy do naszego flesza. Na początek skandal w RMF-ie. No, obrzydliwe teksty tam padają od tego wieloletniego Marka Balawajdera, szefa informacji. Będziecie za jak Żydzi w getcie, a tobie jeszcze tam no, każe nosić opaskę na ramieniu.
Jeszcze czy, o kobietach.
Tam u nas jest jak w Auschwitz na przykład i tam dalej z gazem. No i oczywiście o kobietach, tak, przeróżne, to już tego nie będziemy czytali.
Ale nie tylko on, ale też i prezes tego interesu też podobnie. Nie,
Razem u Obajtka bywali.
No to tak. I u Buraka.
I u Buraka. Zdziwienie to dla ciebie jakieś, że to ten RMF taki właśnie, zawsze się mówiło już od jakiegoś czasu, że propisowski, że tam ten Mazurek właśnie
atakuje. To jest element szerszej patologii. Tutaj mamy też, oczywiście już wiemy, traktowanie pracowników, szczególnie traktowanie kobiet jako takie niewolnice prawie, że seksualne. Tu mamy powiązania z partią rządzącą, finansowe, z PiS-em, czyli kompletnie nie ma mowy o niezależnym dziennikarstwie. Tu jest też pajęczyna, która oplata magistrat w Krakowie, bo tam główna siedziba i tam jeden z tych pracowników, no to był codziennym gościem u prezydenta, czy tam u wiceprezydenta. Także mamy taką ośmiornicę, pajęczynę, która, gdzie się przeplata władza polityczna, władza samorządowa z tak zwanym niezależnym dziennikarstwem. Ciekawe, że jeszcze nie ma tu wpływów Kościoła katolickiego, bo oczywiste jest, że jeśli miał z pisowskimi notablami różnych szczebli kontakty, to musiał mieć też kontakty z biskupami. Przecież film Kler pokazuje, jaki...
Tam nie musimy do filmów się odwołać.
Jakie no, biskupi Obajtek, mają wpływy.
Obajtek tiry wysyłał tam z maseczkami.
Nie, no to, to wiadomo, wiemy, tylko pokazuje, że w tym wątku, który jest na razie pokazany opinii publicznej, nie ma jeszcze uwikłania z klerem katolickim, a to by był też bardzo ciekawy wątek.
Ale to jeszcze i kolejny temat. Wojciech Cejrowski, niegdyś bardziej znany taki publicysta, można powiedzieć, podróżnik, arcykatolik oczywiście.
cowboy, tak, gdzieś tam spod Warszawy.
Cowboy.
Zaatakował Hołownię, nazywa go tam Skór i tam czy bykiem po tym dodaje, ale chciałby pewnie gorzej.
Powiedział to słowo chyba z 5 lub 6 razy.
W 40-sekundowym filmiku, 40-sekundowym
filmiku. Mówił to z celową intonacją, tak jak powiedziałeś. Na pewno chciał, żeby w umysłach jego słuchaczy bardzo takie wulgarne słowo skojarzyło się z marszałkiem Hołownią. Myślę, że to jest taki prostacki, celowy zabieg manipulacyjny, a jeśli chodzi o mentalność tego towarzysza...
Jak on śmiał w ogóle zlecić kontrolę NIK-u?
Mówię o towarzyszu Cejrowskim.
Tak, że Hołownia śmiał, tu jeździł po kościołach, a tutaj śmiał zlecić kontrolę NIK-u Rydzykowi.
Kiedyś Kazik go podsumował właściwie i teraz myślę coraz lepiej widać, że Kazik miał rację o tym pseudo-cowboyu. Tutaj widzimy jego albo taki komuszy umysł, albo plemienny. Nie wiem, jak chcecie zakwalifikować takie zachowanie, bo on twierdzi, że jeśli katolik Hołownia zleca kontrolę przepływu finansów między państwem polskim, za które po części ponosi odpowiedzialność jako marszałek Sejmu, druga osoba po prezydencie w tej hierarchii, można powiedzieć, zastępowalności, i on zleca kontrolę, czy nie doszło tu do nadużyć, to on jest złym katolikiem. Rozumiecie? Taka jest ta komusza lub plemienna mentalność Cejrowskiego.
Tam dużo wśród tych dzikich przebywał. To może...
Kraść Kościół może. Państwo może kraść, może defraudować pieniądze, byle te pieniądze szły na Kościół katolicki. To jest pseudo, wiecie, z prawicą, z uczciwością, ze sprawiedliwością nie ma to nic wspólnego. To jest komuszy lub plemienny umysł Cejrowskiego. Powtarzałem to od lat. Wielu się rajcowało tym pseudo kołbojem i pseudoautorytetem.
Za dużo w Meksyku przebywał, ale o tym jeszcze porozmawiamy.
Gdzie tam w Meksyku? On tam gdzieś pod Józefowem siedzi, a nie w żadnym Meksyku.
Nie no, bywał tam pewnie.
Nie no, bywał, ale no nie.
Dobra, o Cejrowskim później. Dużo. Kolejny temat. W piątek zamachy pod Moskwą. Wiele zabitych, mówi się tam 120 chyba kilka. Już teraz jest zabitych. Zaczynał pierwsze informacje.
To nie wiadomo do końca.
Od kilkunastu. Jak myślisz, czemu to posłuży? No bo tam pewnie prawdy się nigdy nie dowiemy, ale do czego zostanie to wykorzystane?
Trafnie to ująłeś, że tak naprawdę nie dowiemy się, kto to zrobił, co zrobił. Nawet do końca nie będziemy wiedzieli, na czyje pośrednie zlecenie.
Mówią, że ISIS, tak?
Nawet właśnie mówię, nie dowiemy się, na czyje pośrednie zlecenie. Jest też teoria, że przecież Stany Zjednoczone mówiły, że będzie atak, że na koncercie i tam Rosja część tych bandytów, terrorystów złapała. Pała, część nie. No różne tam są teorie i w to w ogóle bym nie wchodził. Za mało danych mamy, co tu nowego powiemy. Kluczowa sprawa to jest tak, jak powiedziałeś, do czego zostanie to użyte propagandowo. Czyli na to tylko trzeba patrzeć, a nie wchodzić w te wątki, że tam była stara tablica rejestracyjna, że jechali w stronę Ukrainy, czy w ogóle jakieś takie ślepe tropy, mieszanka różnych bzdur, z czego nic sensownego nie wynika. I już widzimy, kiedy ten kurz troszeczkę opadł, tego tragicznego oczywiście wydarzenia, że po pierwsze, Moskwa nigdy nie żałowała krwi swoich ludzi. Przecież Putin doszedł do władzy na śmierci, można powiedzieć, 300 niewinnych ludzi, których FSB wysadziło. 99 rok, podłożyło materiały wybuchowe, wysadziło bloki mieszkalne, mówiąc, że to Czeczeni, i rozpoczęła tam kolejną wojnę czeczeńską i Putin dochodzi na krwi tych ludzi do władzy. Także w Rosji to trzeba pamiętać, że no, ludzi u nas mnogo, jak oni to mówią, i życie ludzkie nie ma tam żadnej wartości, będą strzelać do swoich, czy mogą strzelać do swoich, to jest, nie ma żadnego znaczenia. Dla nich myślę, że no pierwszy taki jak urobek propagandowy to, że Rosja próbuje się postawić w kontekście ofiary, że zobaczcie, no już tu taki splamiony krwią, flaga rosyjska zbrukana, papież z tą flagą owinięty i krwią cały zbryzgany, papież Putina, to znaczy papież katolicki, no ale na usługach Xi Jinpinga i Putina, sprzedawczyk, także no tu tu notowania Rosji w wyniku tej już dwuletniej napaści, wojny napastniczej na Ukrainę są bardzo niskie. No i ten zamach pomaga propagandzie, czy może być przez propagandę wykorzystany właśnie na zewnątrz, no w kierunku, że o, Rosja też jest obiektem ataków świata islamskiego. Rzekomo drugi kierunek, oczywiście wewnętrzny, no to jest podburzenie, czy takie zbudowanie nastrojów odwetu, nastroju usprawiedliwienia zbrodni, bo tam już pokazują tam półnagich tych pseudoterrorystów czy terrorystów, nie wiemy, z prądem podłączonym do genitaliów. Takie zdjęcia już sama FSB publikuje, czyli taka brutalizacja życia społecznego w Rosji, żeby to, co oni robią, mordują cywilów w Ukrainie czy różne inne bestialstwa Putina, żeby to się tak jakoś no, spoiło w tym takim mongolsko myślącym narodzie, że no, jest atak na nas, to teraz wszelkie zbrodnie są usprawiedliwione, których my dokonamy i niech car morduje.
No w tle jest jeszcze mobilizacja, o tym porozmawiamy za chwilę.
No to jest
i ostatni temat
ten element właśnie pobudzenia społeczeństwa do odwetu.
Za chwilę ostatni temat. Ziemkiewicz Ustanowskiego, Rafał Ziemkiewicz, kiedyś wielki UPR-owiec, potem niezależny nagle publicysta, teraz w kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego.
Kanale, to jest dobrze powiedziane.
W kanale zaatakował.
Ziemkiewicz w kanale.
Obraził tam posłankę Felix, nazwał ją tam patusiarą i tak dalej. No sprawa oczywiście samobójstwa jej syna. Dla ciebie to jest jakieś zdziwienie? Czy kolejne potwierdzenie propisowskości tego kanału?
Dziwne, że sięgają aż do takich no, szemranych, bardzo mocno szemranych postaci. Ziemkiewicz się skompromitował wielokrotnie i to szkoda czasu, żeby tej personie jakąś większą uwagę poświęcać. Powiem tylko taki smaczek z naszego podwórka, kiedy hejterzy katolicy montowali proces na mnie, a później pisowska prokuratura to zrobiła, to wiecie co Ziemkiewicz powiedział?
Że to sam
jakiś. Że to ja sam sobie sfingowałem ten proces.
I on tak jak Rosja właśnie, fałszywa flaga, operacja pod fałszywą flagą. No.
Także
tak jak ten zamach.
4 lata czy więcej bujania się po sądach, policjach, prokuratorach i tak dalej. I no, to jest poziom dna, czy tam poniżej dna tego katolickiego, prawicowego, znaczy prawicowego, no nie prawicowego, no tego konfederackiego, czy związanego ze środowiskiem narodowym, bo z prawicą klasyczną nie ma to nic wspólnego. To jest jego poziom. Rok temu, kiedy właśnie ta tragedia dotarła, no to Ziemkiewicz się zeszmacił takim tweetem, gdzie no tak powiedział, że to trup.
Nic tak nie ożywia akcji właśnie. Jak trup. Nie, to nie a propos. To Agata Christie bodajże.
Nie, no to po prostu tak szmatławy manewr, taka manipulacja połączona z tchórzostwem, bo zobaczcie, że zwalił winę na Agatę Christie. Także to jest człowiek poza marginesem jakiejś debaty publicznej, a zobaczcie, że na nim Stanowski robi zasięgi, bo to tam około 1 000 000 zdaje się odsłon. Także jest to no, droga do upadku i potwierdza się to, przed czymśmy was od lat już ostrzegali. Bo to nie mówię tylko o tej nowej odsłonie, ale w starej
w kanale
było dokładnie
to samo. Jeszcze porozmawiamy o tym. Są też informacje właśnie, jak tam te wyświetlenia w kanale Zero spadają. Za chwilę jeszcze porozmawiamy także o rakiecie, która znowu odwiedziła Polskę, ale tym razem no, nie zaszczyciła nas na jakimś wybuchem, tylko wróciła z powrotem. No, tym razem jakaś tam podobno reakcja była, tak? Także o tym więcej już za chwilę. Zapraszam was teraz na pełną wersję programu.
Możesz mieć swój wkład w rozwój IPP TV. Telewizja Idź Pod Prąd od początku funkcjonowania utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli chcesz, byśmy dalej mogli rozwijać dziennikarstwo niezależne od rządu i partii politycznych, zachęcamy Cię do finansowego wsparcia naszych działań. Na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie znajdziesz szczegółowe informacje, jak to zrobić. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy działać codziennie.
Przechodzimy do pełnej wersji. Jeżeli zostałeś z nami, znaczy, że jesteś zainteresowany, co powiemy więcej. Przypominamy w takim razie o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, bo utrzymujemy się dzięki Waszemu wsparciu. Marzec zbliża się do końca. Co miesiąc wzywamy, prosimy o 1000 osób, które wspierają telewizję Idź Pod Prąd. Zostało kilka dni. Na dzisiaj mamy 600 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd w marcu. Brakuje jeszcze 400, także jeżeli chcecie nas wesprzeć, wejdźcie na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły. Mamy też Patronite'a, można nas wesprzeć także na YouTubie, tam obok przycisku subskrybuj. No i można nam kupić symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee. To zostało niedawno odpalone.
To chyba parę dni temu. Szczególnie dla prowadzących, dla naszej ekipy technicznej.
Kawę mamy, ty też, nie, ty nie
ja
masz.
Mam wodę, kawę wypiłem już wcześniej, ale też dzięki wam mamy tutaj Super Ekspres. Znaczy, to nie jest nazwa programu, tylko taki ekspres do robienia kawy. Kiedyś, pamiętam, poprosiłem was o wsparcie i jednego dnia tam 5000, które było potrzebne na taki profesjonalny ekspres, ale używany, bo my staramy się ekonomicznie gospodarować tymi pieniędzmi, które nam wpłacacie. Teraz na przykład, no, porwaliśmy się na to, weź mi teraz pomóż,
fotowoltaikę,
bo za parę miesięcy mają być drastyczne podwyżki, kolejne cen za prąd, także jeśli byście
chcieli... Tacy bardziej eko będziemy.
Tam eko, nie eko, no bardziej tu eko, chyba że od ekonomia.
To też.
Ekonomia, bo co do ekologii, to wiecie, te panele to one nie są, no, samo wytwarzanie energii jest oczywiście czyste, ale produkcja, to już tam nie chcę
także
o tym
jeżeli
mówić.
Chcecie nas wesprzeć, to jeszcze raz
także
przypominamy.
Także to jest, można powiedzieć, taka większa inwestycja, na którą się teraz porywamy. Kto chciałby wesprzeć, żebyśmy mogli troszeczkę obniżyć koszty w tym trochę średniookresowym terminie, to prosimy was o wpłaty. A to gadanie o pieniądzach, zobaczcie, że nie jest bez znaczenia, jeśli chodzi o nasz temat, bo tu pieniądze są kluczowe.
No to za chwilę.
Bo tu pieniądze
ale jeszcze
są kluczowe.
Chwilę, jeszcze sonder.
Skąd dziennikarze czy redakcje mają pieniądze?
I no, to jest żonę. To tak Nisztor. Przecież Nisztor po co poszedł do Obajtka? Żonę i ojca chciał zatrudnić.
Rodzina plus!
A ten Balewajder już nie ma z kolei nagrań jeszcze, ale żona pracowała. Czyli widać, że może był. No. Chyba, że to tak przypadek oczywiście.
A brat, no, Mazurka, jeszcze... a brat Mazurka w ogóle to nie ma związku ze sprawą.
Nie, żadnego.
I ze Szczarnkiem, i że Villa Plus, to nic
w ogóle. A ja pamiętam, nie oglądałem całości, ale widziałem kawałek, jak wyszła afera Villa Plus, jak Mazurek tam ze Stanowskim jeszcze w tym starym kanale, jak to mówili, że no tam niby jest afera, ale za platformy to zameczki rozdawały.
To było, panie.
To się działo. Ale jeszcze chwila ogłoszeń. Sondę. Mamy sondę Cejrowski czy Hołownia. Taki festiwal będzie polubień. Kto ma rację? Kontrola oczywiście finansów Kościoła. Ten temat za chwilę jeszcze będziemy rozwijać. No i odpowiedzi są dwie. Jeden Cejrowski, dwa Hołownia. Zobaczymy.
Daliśmy fory temu.
Ale bo on jest na C.
No C.
Czyli pierwszy.
No to no dobrze,
alfabetycznie zrobiliśmy.
Mogliśmy przecież załamać porządek alfabetyczny, ale daliśmy fory, żeby jak przegra, żeby nie było na nas.
No, nie, no kiedyś było dużo widzów, nawet znamy przecież, co tam czytali te jego książki, oglądali te programy, bardzo
nie, no, ja osobiście poznałem
popularny.
To indywiduum i naprawdę nie miałem dobrych myśli, nie? Człowiek o naturze bufona, człowiek wykorzystujący, można powiedzieć, bardzo, no jakby to powiedzieć, tak wręcz niemoralnie swoją pozycję celebryty, to mogę wam
ale opowiedzieć. Na Bosaka był. Jak no, papież Franciszek.
Był na Bosaka, to prawda. W zimie. Jeszcze inne kompromaty tam wiem, ale to tam. Szkoda.
Dobra, ale to jeszcze wrócimy. Wróćmy do tego RMF-u. Tych tekstów może wszystkich nie będziemy... może ich w ogóle już nie będziemy czytać o tych gazach, tam o Auschwitzu i tak dalej.
To sobie możecie sami poczytać.
O tych kobietach. Na przykład ciekawe jest, jak tam gość mówi, jak go ten Balewajder do pracy przyjmował. I mówi mu tak... Nie martw, że cię nie chwalę, bo wtedy pracujesz dobrze. jak nie będziesz pracował dobrze, to cię będę i tak dalej. Czyli jak pracujesz jeszcze... dobrze, to jest cisza, a tak to jest opierdziel. No taka
ale
jest technologia.
Jeszcze jest drugi element tej psychologii wewnętrznej tej firmy, czyli to, co w wojsku nazywa się falą. Czyli, że starsi wyżywają się na młodszych.
A tamci muszą się odreagować.
A tamci się odreagują i na jeszcze młodszych. I tak tam te wybuchy agresji, to pomiatanie ludźmi jest tłumaczone, że no, na mnie się ktoś wyżywa, to ja się powyżywam na kimś, a tobie, jeśli sprawiłem przykrość, no to się wyżyj na tam Antku, Jance, czy i tam są imiona nawet wstawione. No.
Eliza Michalik pisze, taki problem jak w RMF ma wiele polskich redakcji, także te główne, które dziś sprawę RMF-u ujawniają, to jest wszystko w cudzysłowie, i z oburzeniem komentują, jest zmowa milczenia wokół tego, jak traktuje się w Polsce dziennikarzy, a przecież to jedna z przyczyn, dla których dziennikarstwo się degeneruje. Dlaczego w ogóle mówimy o tym RMF-ie? Takich akcji już było dużo. Niedawno przecież też mówiliśmy o tym głośnym artykule, o tej spowiedzi też takiego głośnego autora. Teraz ten RMF to jest coś, dlaczego to jest coś niezwykłego?
Mówi się o dziennikarstwie, że to jest czwarta władza. W rzeczywistości można by powiedzieć, że w dzisiejszym czasie, no tak trzeba nazwać, propagandy, nie? Że ludzie mają bardzo mało rzetelnych informacji, raczej idą za narracjami, za uczuciami, czyli za manipulacją i propagandą. Nie? To rola tej czwartej władzy, zobaczcie, jeszcze wychodzi do przodu, nie? Że żeby politycy mogli zostać wybrani, teraz mamy kampanię wyborczą, niedawno była sejmowa, zaraz będzie Europarlament, no to widzicie, jak ważna jest rola mediów, propagandy, różnych tam technik docierania do ludzi. Już nie będę w to wchodził, ale jeśli mamy czwartą władzę, całkowicie praktycznie kontrolowaną, po pierwsze przez ludzi niegodziwych, bo to ich stosunek do pracowników, do kobiet, to pokazuje, że to są ludzie z dna moralnego. Po drugie, ludzi, którzy są zależni finansowo od jakichś układów lub partii rządzącej. Finansowo. Dlatego o tych finansach mówić. My jesteśmy niezależni finansowo. Możemy sobie raz popierać.
Nie byłeś u Obajtka, ani u Buraka? Ile raz byłeś?
U Buraka?
Przypominam
sobie, nie znam jakiegoś Buraka. Dzięki Bogu nie miałem nieprzyjemności.
Czyli u Obajtka nie załatwiałeś jakiejś pracy dla rodziny?
No, ty pracujesz na uczelni.
To nie u Obajtka.
Żona już jest na emeryturze.
Nie znajdą.
No nie mam potrzeb do Obajtka.
No ale taki Nisztor, na przykład dziennikarz śledczy.
No to albo tak się nazywa, tutaj, nie no, weźmie to są jaja.
Jak on tam, Balewajder jakiś, Bajaderka, bywał chyba, ta dziewięć, no, tam on to, był u Buraka głównie.
Pozwól, że jeszcze rozwinę ten temat, że zobaczcie, mamy ludzi niemoralnych, nie? Wiecie, Cejrowski jak pierwsze pieniądze zarobił?
Smalec.
Chwalił się, mówił publicznie przy kilkudziesięciu, może nawet więcej niż kilkudziesięciu osobach, jako joke opowiadał, jak się dorobił pierwszych pieniędzy. Ano sprzedawał lody. Ale żeby więcej zarobić, lody tam były po 2 złote, a smalec powiedzmy po 50 groszy. To on kupował smalec, mieszał z tymi lodami i ludziom to sprzedawał. I on się tym chwalił publicznie. Wiele osób to słyszało, że to taki joke, jaki on ma łeb do kato interesów.
Kowboj od Rafonia.
Także jak ja już to usłyszałem, to wiedziałem, że to jest człowiek oszustwo. No i że tu różnych szwindli to będzie na potęgę. No i zobaczcie, już tak trochę przeskakuję do tamtego tematu, ale jest to też jednak dziennikarz, czy no, powiedzmy autorytet publicystyczny dla części jeszcze, coraz mniejszej, dzięki Bogu. I on mówi, że kontrolowanie przepływu pieniędzy z państwa do kościoła to jest zamach na kościół. To jest zamach, to jest po prostu zbrodnia. To trzeba ekskomunikować normalnie. Nie?
Agnieszka Rzepka-Basta, rozmawiałem kiedyś z panem Cejrowskim. Myślę, że słowo bufon to bardzo delikatne określenie
bardzo
tego
delikatne.
Pysznego jegomościa. Ciekawe, ale jakie było ostrzejsze? Buc to jest na tym samym
poziomie. No możemy użyć tego słowa, które on używa, niech do niego to przyklei.
Tylko tam dokonać jakiejś takiej oboczności jeszcze.
No to już tam tak? Niech sam będzie. No ale dobra, wróćmy do tego baja
RMF-u, wracamy do Balewajdera. 27 lat w tym RMF-ie siedział. Chyba.
No,
dopiero jak odpalili takie narzędzie do tego, że można anonimowo zgłaszać skargi, no donosy, tak, na właśnie przypadki jakiegoś mobbingu, no to go dopiero wywalili chyba w tym roku jakoś na początku.
W lutym,
tak?
Chyba. W lutym. I to jeszcze powiedzieli, że tam prawa nie złamał, ale wewnętrzne standardy
od
złamał.
Od 2012 zajmował stanowisko dyrektora informacji, tak? Czyli 12 lat.
tak, a wcześniej już w latach 90.
27 lat przepracował, tak.
Prawie cała wolna Polska, tak zwana, nie, ta po 89 roku, to widzicie, mamy ludzi kompletnie, kompletnie niemoralnych, nie, i uwikłanych w interesy z władzą. Czyli nie ma żadnej czwartej władzy jako odrębnego zjawiska, tylko mamy emanację, można powiedzieć, służb, bo tu Nisztora wymieniłeś, no to tam wiemy, jak te śledztwa wynikały, znaczy jak się tworzyły, że tam po prostu Pegasusem coś...
Nisztor taki spin doktor PiSu to był tam, wychodzi.
No właśnie, no, że wiesz, że Pegasusem coś wykryli, nie nadawało się na prokuratora, bo powiedzmy ma kochankę albo kochanka, no to to prokuratura, wiesz, nie interesuje, nie, znaczy to nie jest przestępstwo, ale obsmarować gościa, czy do mediów puścić, to już jest dobry materiał, nie? Czyli to była ta grupa tak zwanych dziennikarzy śledczych, którzy się tym zajmowali, w rzeczywistości sługusów służb i partii rządzącej. Czyli podsumowując, nie mamy rozwiniętej czwartej władzy, czyli nie mamy mediów. I tu Eliza Michalik, żeby nie było, że ja tak twierdzę, zobaczcie, ona, a no, ona ma pewne cechy niezależnej dziennikarki, możemy się z nią nie zgadzać, tego, ale od czasu do czasu powie, co trzeba. Zobaczcie, powiedziała o Ziobrze, jaki hejt poszedł na nią, także od tych Stanowskich i spółki. Zobaczcie, tu Ziemkiewicz, co powiedział o no, rodzinie, matce i o samobójstwie, no, dziecka, chłopca małego i nie było takiego hejtu na Ziemkiewicza ze strony Stanowskiego czy tego.
Ale Ziobro jak chory, to jest
obrzydliwstwo. A tu zdjęcie, kwestionowanie tam zdjęcia Ziobry, to już jaki hejt poszedł na panią Elizę Michalik. Także ona mówi, że tak jest we wszystkich prawie redakcjach tych dużych mediów. Czyli żeby nie było, że ja tak mówię. Tylko zobaczcie, są inne potwierdzenia tego stanu rzeczy. Powiedziałem celowo o filmie Kler, bo tam jest to ładnie przedstawione, jak z kolei biskupi kontrolują, żeby prawda o Kościele katolickim, o jego zbrodniach, zarówno seksualnych, jak i też finansowych, nie docierała w sposób masowy do opinii publicznej. Tam ta scena, jeśli ktoś nie oglądał, to przypomnę, skandal pedofilski oczywiście. Jeden z księży już chce położyć temu kres, powiadamia dziennikarzy. I w tym momencie biskup rozpoczyna akcję, żeby wszyscy ci dziennikarze z całej Polski otrzymali informację, że nie wolno tego tematu poruszać. I później jest ta scena rano.
Obdzwaniają, tak?
Tak,
przez noc obdzwaniają redakcję.
Przez noc obdzwaniają.
A rano patrzą na gazety.
Otwierają gazety, otwierają telewizornie. I gdzieś tam na szóstej stronie w jakiejś tam gazecie coś mignęło.
A to znaczy, a tak, w tych mailach Dworczyka, to też tam kwestia obdzwonieni.
Obdzwonieni.
To nawet był hashtag taki. Obdzwoń tam dziennikarzy, nie?
To my, wiecie, myśmy się zderzyli z tym problemem już ładnych parę lat temu, że wylądowaliśmy na czarnej liście u wszystkich. Bo wiecie, raz wspieramy PiS, no to można powiedzieć, jesteśmy na czarnej liście Platformy, tak mówię dwupartyjnie. Raz wspieramy Platformę, no to dobra, jesteśmy na czarnej liście u PiSu.
Czyli na obu czarnych listach.
Ale my jesteśmy, ale my, stałą naszą cechą jest, że krytykujemy kler katolicki. Wczoraj, jak chcecie zobaczyć takie kazanie, no, którego nigdzie nie usłyszycie, że Jezus tak naprawdę był przeciwnikiem religii. Jezus był buntownikiem religijnym. On przeciwko religii, można powiedzieć, większość swojej działalności publicznej, a później jego apostołowie poszli dokładnie za swoim mistrzem i my dzisiaj tak idziemy, że Jezus zaatakował religię. I to wczoraj kazanie, jak ktoś chce sobie zobaczyć, to no, zapraszam oczywiście. Myślę, że wiele cennych rzeczy, o których nigdzie indziej nie słyszeliście, może nawet niekiedy nie czytaliście, nawet sami będziecie mogli tam usłyszeć. A wracając do tego tematu, dlaczego my znaleźliśmy się na czarnej liście u wszystkich? Niezależnie jakie tam medium, to z nami nie można rozmawiać, dziennikarze nie mogą przyjmować zaproszeń, przyjmie jeden, na drugi raz dzwonimy, bo fajny program wyszedł. Niestety nie mogę, bo dostałem zakaz od swojej redakcji. I to właśnie z tego poziomu RMF-u. Wiesz, nie mówię, że RMF, tylko z tego poziomu tych mediów. Nie? Że tam jest zakaz. Mówiłem wam przykłady przeróżne. Jak tylko wystąpiłem w jakimś programie, to od razu został zdjęty z anteny ten program, znaczy ze strony internetowej schowany, że nie wolno Chojeckiego pokazać, nie? I nie polityczny tu jest wymiar, tylko myślę, że to kler blokuje przez obdzwonionych swoich, a wszędzie ma wtyki kler katolicki. No drugi taki czynnik, no to jest nasz antykomunizm, rozumiany jako pokazywanie, że Chiny i Rosja są dzisiaj największym zagrożeniem świata. Oczywiście mają takich przydupasów typu tam Korea Północna, Watykan, Iran, no to taki większy sojusznik, ale ten tandem Pekin-Moskwa to jest największe zagrożenie. Dzisiaj już mówi się, dzisiaj media amerykańskie, analitycy i wojskowi amerykańscy mówią, że znowu mamy oś zła. Znowu mamy oś zła. A ja to mówiłem od, nie wiem, 5, 6, 8 lat temu. Także dzisiaj no to dopiero...
Nawet Tusk mówił gdzieś tam w jakimś tam swoim przemówieniu o tej osi.
No to...
Przechodzimy już w takim razie do... To przechodzimy, nie przechodzimy, ale jeszcze bo tam tylko już byliśmy w tym temacie.
Dlaczego zaczęliśmy od pieniędzy? Bo
od nędzy do pieniędzy.
Do wolnych mediów potrzebne są pieniądze. Bo wiecie, człowiek musi za coś żyć. Dziennikarz ma tam rodzinę, buduje dom, czy tam mieszkanie, spłaca jakiś kredyt i tak dalej. No każdy potrzebuje do życia pieniędzy.
No wiesz, na przykład szef tego Collegium Humanum zakładał spółeczkę. Wiesz, jaki miał kapitał ten początkowy?
50 zł?
Nie, no, bez przesady, no, nie przesadzaj. To za tyle to Kołakowski wynajmował ten...
Biuro.
Biuro poselskie. 5 tysięcy.
No za tak to myślałem, że...
I uniwersytet założyli później.
No cóż, a co to dla nas?
Ja chyba normalnie to tam musisz mieć 10 milionów wpisowego, żeby uniwersytet
kiedyś było 5, założyć. Teraz chyba 10.
Ale miał 5 tysięcy.
No, oni tam, no załatwili. No. Ale to, co wam, o co was prosimy, ja wiem, że niekiedy może za dużo zawracamy głowę, ale... Jednym z naszych największych dokonań to jesteście wy, jako ludzie, którzy zrozumieli potrzebę istnienia takiej telewizji jak nasza. Że możemy powiedzieć, co myślimy. Nie zawsze musi to być święta prawda, nie zawsze, wiecie, niekiedy możemy się pomylić i tak dalej, i tak dalej. Ale możecie liczyć, że my powiemy szczerze to, co myślimy. Że nasi goście tu będą też mogli mówić, co chcą. Tego nie ma w żadnej innej telewizji w Polsce. Dlatego tak ważne jest właśnie wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. I mówimy, bez pieniędzy nie będzie rozwoju. Oczywiście my będziemy funkcjonować, ja nadawałem z kuchni bez wsparcia niczyjego, to i jakby trzeba, to i dzisiaj będę nadawał z kuchni, nie? I tam dam na Fejsika, czy gdzieś tam, czy na YouTube'a. Ale jeśli chcecie mieć telewizję taką, która ma korespondentów w Sejmie, która się rozwija, która będzie miała oddziały w innych miastach, która ma korespondentów zagranicznych i tak dalej, no to chyba rozumiecie. Będzie miała świetny przekaz, świetne studio, no to są poważne koszty. Zobaczcie, my taką telewizję, tu był koncert zespołu Vox w Jastkowie, oni powiedzieli, bo robiliśmy im klip, powiedzieli, że... W całym województwie lubelskim nie ma lepszej telewizji, jeśli chodzi o personel i wyposażenie techniczne. No to zobaczcie, razem stworzyliśmy coś naprawdę już działającego w skali Polski. Ale to właśnie wy, co miesięcznym zaangażowaniem, jeden da 10 zł, drugi da 100 zł, są tacy, co i 1000 zł, a nawet więcej potrafią dać. Zobaczcie, jak to działa? Tylko, że ten wysiłek musi być rozłożony w czasie. Wpłacisz dzisiaj 100 zł, to jutro nie będzie lotu w kosmos, nie? Ale będziemy kolejne etapy realizować. W tym roku się już naprawdę przyuczamy. Unika z Szymonem, nasza sekcja filmowa, kończą właśnie szkołę filmową, taką zaoczną, ale jednak związanym ze środowiskiem no już nieżyjącego tego reżysera, pana Wajdy. Także no, można mówić różne rzeczy o nim, ale jeśli chodzi o warsztat, no to miał bardzo, bardzo fajny. A nam chodzi o polepszenie warsztatu, bo ideowo to my wiemy, co my chcemy ludziom pokazywać i co nadawać.
Szarży na czołgi nie będzie.
Nie będzie lotnej drugiej. Także no, to są nasze plany. Ale bez was, bez waszej pomocy tych planów nie zrealizujemy. I dzisiaj już przebijamy się. Widzicie, że już na przykład mieliśmy wywiad z Ardanowskim. Poszło we wszystkich telewizjach, nie? Ten zakaz, że nie wolno Chojeckiego albo telewizji iść pod prąd, nie wolno pokazywać w żadnym innym mediów, tu z jakichś przyczyn pewnie się opłacało w przekazie w narracyjnym, bo on zaatakował ostro Jarosława. To ten zakaz, żeby nas nie pokazywać, o nas nie mówić, został na chwilę zdjęty i byliśmy jednego dnia we wszystkich telewizjach. Nie? Także pokazuję wam, że już się przewijamy. Nie? Możecie pokazać z TVN-u, no coś tam naszą telewizję, no to czy to jest telewizja polska? O, nie, czekaj, to jest nasza.
To jest od nas.
Ale czy...
Poszukamy.
Czy macie, wiecie, zdjęcia z innych telewizji, jak we wszystkich byliśmy jednego dnia. Także cierpliwości. Idziemy naprawdę ku wielkiemu rozwojowi, ale potrzebujemy dzisiaj szczególnie waszego wsparcia.
Także jeszcze raz was do tego zachęcamy, a my przechodzimy...
A inaczej będą rządzić takie balawajderki.
Bajaderki. Przechodzimy, czy już kontynuujemy teraz temat Cejrowskiego i Hołowni. Jak marszałek Sejmu Szymon Hołownia w zeszłym tygodniu, i to wydaje mi się, że nie w piątek, bardziej jakaś środa, czwartek, nagrał filmik, zobaczcie, krótki, o tym triku, niku i ryzyku.
Czy wiecie, że w ciągu ostatnich 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości instytucje związane z ojcem Tadeuszem Rydzykiem otrzymały z państwa i różnych jego agent ponad 400 milionów złotych. To jest kwota, za którą można zbudować 40 nowych przedszkoli. W tej chwili właśnie podpisuję zlecenie do prezesa Najwyższej Izby Kontroli o dokonanie pierwszego chyba takiego przekrojowego i w pełni transparentnego przeglądu przepływów finansowych pomiędzy państwem i związkami wyznaniowymi, w szczególności Kościołem katolickim. Jako obywatel i jako katolik mam prawo i wszyscy my mamy prawo wiedzieć, na co przeznaczane są publiczne pieniądze, czemu służą. A po tych latach sojuszu tronu z ołtarzem, które pozostawiły w wielu z nas poczucie bardzo głębokiego niesmaku, czas chyba, żeby wreszcie Kościół i państwo wróciły na swoje miejsca.
No taki tu skandaliczny atak na Kościół katolicki. Zobaczmy teraz reakcję właśnie tego bosego Cejrowskiego.
Hołownia zlecił kontrolę finansowania kościołów. To jest katolik. Taki z niego jest skurkowany katolik. Z Hołowni. Po kościołach jeździł z wykładami, że Pan Jezus to jest super kumpel. Książki pisał skurkowany katolickie. W TVN-ie prowadził skurkowany rzekomo katolicki program telewizyjny. Dawno się ekskomunikował skurkowany katolik. Zedrzyj skórę z niego, czerwona Hołownia wyjdzie ze środka. Marksista obrzydliwy.
5 razy, takśmy naliczyli słowo na skór, czy tam 4, 5, no zależy jak tak, liczyć. Marksista obrzydliwy.
Zedrzyć skórę to jeszcze można by jako 6, no ale to niech będzie.
Nie, to nie też był właśnie 5.
No co chcesz mnie zapytać, bo ja już większość powiedziałem.
Czy dziwi cię ta postawa tego obieży świata? Urachonia był w TVP, takie w sobotę miał te swoje boso dla dzieci, takie wiesz, nam słonia pokazywał, tam słoń zjadał jakieś tam arbuzy, coś tam fajnie, tych dzikich tam pokazywał, w tych chałupkach tam po Meksyku latał, tam zjadał te jakieś tam te ich kebaby, czy jak to tam, co oni tam mają. Taki był właśnie fajny, katolicki. Kiedyś widziałem w fabryce broni w Radomiu, zobaczył w piątek, że ktoś miał kanapkę w biurku i też robił tam aferę z kiełbasą jakąś.
Taki
nie?
Młodszy brat Brauna.
Taki Braun właśnie.
Szczęść Boże,
szczęść Boże i ratuj się kto może, tak?
Dla mnie to jest kato, pato, czyli
pato, katolicyzm, ale na pato bardziej ja bym tutaj
katolicyzm, patusy i komuchy, nie? Kato, pato, komuna, nie? To patologia, patusy, no to tam sobie, także to jest dla mnie przedstawiciel tego nurtu w polskim życiu politycznym, Braun oczywiście też. To nie znaczy, że nie ma jeszcze innych powiązań. To kato, pato, komuna nie wyczerpuje. Zresztą i katolicyzm to jest bardzo zdradzieckie środowisko. Episkopat to, no wiecie, roi się od współpracowników Moskwy i tak dalej. Sam papież współpracuje z Moskwą. Zresztą komuna to samo. Także kato, pato, komuna to jest tylko pewien opis, który nie wyczerpuje wszystkich zmian, znamion tego typu ludzi. Co mu, że tak powiem, się nie podoba?
Tak.
Co mu się nie podoba?
No, to, że kontrolę.
że ma być skontrolowana uczciwość przepływu pieniędzy, które zabiera się ludziom w postaci podatków. Jarosław Kaczyński to kiedyś ładnie, prawdziwie ujął, że on nie ma żadnych pieniędzy, że rząd żadnych pieniędzy nie ma. Jeśli chce coś komuś dać, to musi wcześniej nam zabrać. To powiedział Jarosław Kaczyński, a nie wiem, czy
Kościołowi, ale Kościołowi się należy. Przypominam nie. Jeszcze od razu o naszej sądzie. Cejrowski czy Hołownia. Głosujcie, kto ma rację. Chodzi właśnie o kontrolę finansów Kościoła. Jeden Cejrowski, dwa Hołownia. Powiem, że na razie Hołownia mocno wygrywa, także
mnie to
jak
dziwiło.
Tam Cejrowskiego popieracie, to klikajcie w niego, bo jest słabo. Na razie.
Jest słabo?
Jest słabo, jest no. 71-29.
Także no wiecie, dajemy fory temu pseudokowbojowi, nie? Kato komuna, no ale mimo wszystko, no wszyscy widzą, czy większość widzi, jak jest. Nie wiem, czy możemy pokazać ten wycinek Jarosława Kaczyńskiego, jak on mówi prawdę, skąd oni mieli pieniądze. Zresztą każdy rząd z tego samego źródła ma, żebyście zobaczyli, jaka jest patologia wypowiedzi Cejrowskiego. Bo tu, mówię, mamy pieniądze zabrane z kieszeni wszystkich Polaków. Część ta... Mamy. To proszę, Jarosław, chodź.
No, Jarka.
Hono tu, Jarek, powiedz, jak to było.
My przecież nie mamy żadnego sezamu, z którego wyciągamy pieniądze na zasadzie sezamie, otwórz się, tylko mamy to, co, no uczciwie mówiąc, zabieramy z kieszeni obywateli. No więc żeby to zrobić, to musimy zabierać jeszcze więcej. No obywatele się z tego nie cieszą. Myśmy dotąd uzyskiwali ogromny wzrost dochodów, obniżając podatki, a nie podwyższając.
Zabierali, a przecież PiS to taka była najwięcej tych właśnie, oni najwięcej dawali tych różnych świnia plus, koń plus, tutaj miał być PKS plus, wszystko było na plus.
Czarnek plus, nie? Cela plus. No, Cela plus to teraz obecna koalicja,
czyli
mam nadzieję.
To... A tutaj widać, że to jednak zabrali te pieniądze wcześniej.
Jasno powiedział, że rząd zabiera pieniądze, a dopiero potem rozdaje. Także to mamy ustalone.
Taki wolnorynkowiec się
zrobił.
Czyli
skąd są te pieniądze, które przepływają na Kościół katolicki? Zresztą Hołownia nie mówił tylko o Kościele katolickim, tylko powiedział ogólnie o wszystkich związkach wyznaniowych. Jeśli inne kościoły brały, też należy to oczywiście gruntownie sprawdzić, bo to
ale
są pieniądze...
Ale głównie mówił o Rydzyku, 400 melonów.
Tak, no podał go jako przykład i to chyba nie dziwota, bo to przecież on najwięcej nakradł to stąd ta kontrola.
Myślisz, że coś wykaże ten NIK-owska kontrola?
A jestem głęboko o tym przekonany.
I będą jakieś konsekwencje?
A tego to już nie. To już mniej. Bo to, że wykaże, że kradli, że marnowali, okay. No to już dziennikarze wykazali.
Czy te pieniądze Polakom przecież, się
zobacz,
jakoś zwróci?
Budował muzeum, a oszukał państwo, bo w rzeczywistości zakon tam budował. I dwa piętra to były na pokoje dla zakonników, a miało być muzeum. To tak jak ksiądz Salceson od Rydzyka, 100 milionów, znaczy nie od Rydzyka, od Ziobry, 100 milionów przytulił, miał tam być dla pokrzywdzonych, ofiar przestępstw, a budował studio telewizyjne i powiedział, że będzie terapię przez programy
nie,
telewizyjne.
Bo on miał
robić.
Telewizję Salceson TV i on chciał rozwijać się, co ty chcesz.
No. No to wiecie, to jest banda złodziei, można tak powiedzieć, o tej części kleru, która kradła te
ale
pieniądze
nie, tam,
z budżetu.
To już Obajtek powiedział, to było na tych taśmach. Tamci kradli i jeszcze swoich utykali, a my nie kradniemy, tylko swoich wsadzamy na stanowiska, bo przyjdą chude czasy.
Czyli kradniemy na chude czasy i to nas usprawiedliwia.
Tak.
No
ja
i dobra.
A tutaj
no to
dla Kościoła się należy, bo przecież Kościół no to jest najważniejsze.
Cejrowski i widzowie Cejrowskiego mogą się tak pocieszać, że nie kradną. Ale mówię, to są pieniądze zrabowane czy wydarte Polakom siłą, bo państwo no siłą zabiera te pieniądze. I dlatego obywatele już pozbawieni tych pieniędzy mają prawo wiedzieć, jak te pieniądze są wydawane.
Nie, to wtedy jesteś czerwonym, jak on
wychodzi
powiedział?
Z ciebie komunista,
czerwony,
tak?
Czy... jakoś to powiedział inaczej nawet, gorzej chyba niż komunista.
Marksista.
Marksista, właśnie, tak.
Czyli jeśli ty chcesz uczciwego
jesteś
wydawania
marksistą.
Pieniędzy, to jesteś marksistą.
Jesteś
Cejrowski,
marksistą, no i do widzenia.
Ty masz mentalność złodzieja, jeśli ty. Takie rzeczy opowiadasz.
Ale zobacz, patrzę na ten jego ryj, tak, i zobacz, jaki czerwony się zrobił.
No coś niedobrze.
Także
niedobrze, ale dobra.
Czerwony to jest jakiś
to zostawmy. Nie, nie będziemy w ten
kilka
stan
komentarzy
zdrowia.
Na temat Cejrowskiego. Marian Twardowski. Cejrowski to taki harcownik. Co myślisz, czy rzeczywiście to jest taki, bo tu ja myślałem, że to w zeszłym tygodniu Hołownia nagrała, tam patrzymy, a tam jest 15 marca, czyli 10 dni temu. To już taki ten Cejrowski, a ten Cejrowski 23 marca odpowiedział, czyli jest dosyć spóźniony taki trochę.
Cejrowski był, tam wynajmował się PiS-owi do różnych takich programów Urachonia, tam Urachonia bywa, często. Tak. Jak tam jakieś antysemickie wątki poleciał, no to tam go na chwilę jakoś przyblokowali, coś tam jakieś takie, takie rzeczy były. Także dla mnie to jest człowiek o bardzo niskiej moralności. Jak to się mówi, no, na przyjaciela to ja bym go sobie nie wybrał, absolutnie. Widziałem go i w kontekście tego bucostwa w relacji z bliskimi, jak się skandalicznie zachowuje. Widziałem, jak traktuje tych swoich...
Z jego bliskimi, tak?
Z jego bliskimi, no nie z moimi, nie?
No rozumiem.
Widziałem też, jak traktuje tych swoich takich, jakby to powiedzieć, fanów. Przyszedł kiedyś taki, no niezbyt chyba tam zamożny, ale ideowy nauczyciel, no bo jak nauczyciel to...
Geografii, tak?
To chyba geografii, mówi, no jakby pan przyjechał do naszej szkoły, to młodzież wpatrzona w pana, to by był super, bardzo pana proszę. A 3000 pan ma? To było ile? 15 lat temu gdzieś, nie? To
albo
wiecie,
20.
Dzisiaj by razy dwa trzeba... To przyjadę! A jak nie, to nie! No to mniej więcej taki dialog przy ludziach, nie żeby to wiecie. Także człowiek o tego typu moralności chce nas pouczać i mówić, że kontrola pieniędzy, które rabuje Kościół katolicki, to jest bycie marksistą. Wiecie... No comments.
Kurtyna. Ale dalej jesteśmy wśród patusów, bo teraz przechodzimy właśnie do Ziemkiewicza i Stanowskiego. Kolejny taki temat. Ich razem łączy, wiesz co? Tak sobie pomyślałem. Co łączy Ziemkiewicza i Stanowskiego? Albo raczej kto? Córka taka pewna. W znanej postaci w okularach takich ciemnych.
Zaraz jak córka, to zaraz mi się z Koryntem.
Nie, no mówię ci w ciemnych okularach.
Mówił, że jak żona była tam, nie
Jaruzelski.
Wiem, w połogu, to on na te córy Koryntu musiał chodzić.
Ale to tam potem się przyznał i już przeprosił. To już jest wszystko.
A, i już jest...
Otóż obaj byli u
spowiedzi, znaczy się katolickiej.
U spowiedzi, tak.
Już załatwione.
I zarówno Ziemkiewicz...
A kapliczkę postawił.
Nie, no pewnie. Ziemkiewicz był u Jaruzelskiej, z tego co ja sprawdzałem, dwa. Na przykład jeden tytuł, raz o swojej nowej książce, dlatego? Marszu Niepodległości, sytuacji na granicy i nie tylko, trzy kropki. A drugi program był o wolności słowa i nie tylko, z Rafałem Zienkiewiczem.
To przecież...
Potem był Stanowski u niej i był taki tytuł, redaktor Krzysztof Stanowski o kulisach kontrowersyjnych rozmów w polityce, trzy kropki, i o sporcie też, uśmieszek.
Przecież parę dni temu.
Po czym Jaruzelska była w kanale sportowym u Mazurka na jakimś tam fejsparcie.
Czyli mizianie się, że tak powiem, nabijanie sobie razem liczników tam. Razem. Tam był niejaki Sykulski parę dni temu, znaczy parę, no to tam mówię, może 2-3 tygodnie.
Chyba.
Ten, który ruską narrację rozprasza.
Tam, czyli u Jaruzelskiej.
No u Jaruzelskiej mówię, także słuchajcie. Kato, pato, komuna. No cóż tu dodać? I do jednego, i do drugiego, i do tej, a szczególnie do tej pani też pasuje. No.
Myślisz, że to trafi, bo tam właśnie się mówi, że ten kanał Zero to tacy mężczyźni tam oglądają gdzieś w okolicach 30-40, tacy bardziej prawicowi, właśnie biali, i że to tam właśnie to tacy czytelnicy właśnie Ziemkiewicza, kontrowersyjni,
wyborcy Konfederacji, Mencena,
PiSu
typu.
Trochę, nie? Złapie to?
Znaczy, w każdym społeczeństwie jest tego typu odsetek tego typu ludzi. Nie? I oni zwykle mają jakieś tam swoje autorytety, media i tak dalej, i tak dalej. W Polsce niepokojące jest, że partia władzy opiera się na tego typu elektoracie, bo tu sojusz Konfederacji i PiSu jest czymś no, oczywistym, że te elektoraty przepływają.
Posłowie
no
bo... PiSu w ogóle polecają programy kanału Zero na internecie.
Ale też i te elektoraty przepływają. Zobaczcie, no PiS straci tam troszkę w sondażach,
Konfederacja
ale Konfederacja wyszła na trzecie miejsce w niektórych sondażach. Czyli prawdopodobnie to jest ten elektorat PiSu, który sobie teraz miękko idzie do Brauna. Jakbyście chcieli zobaczyć do Brauna, Mencena może bardziej, czy tego Bosego, bo to przecież mówimy o Bosaku, nie?
A ja mam tu o Cejrowskim jeszcze, bo tu przypomina
A czekaj, jeszcze tylko powiem, że byłem na manifestacji.
A słyszałem.
Widziałeś? Tam
nie
była jakaś Matka Boska Gieczfaustka.
O kurczę.
Zobaczcie, jakie tłumy. Jakie tłumy tam były. Ludzie, kochane!
Na razie nie ma.
Nie mogłem się dopchać, panie! Na pomyśl dziś możecie sobie zobaczyć.
W Warszawie było, tak?
W Warszawie, normalnie pod Sejmem, panie! Czyli centrum Polski, polityczne i religijne.
Przyjechały. Ale co oni z tą Matką Boską tam chcieli robić?
No, że tam się jakoś Polska narodziła, czy coś, nie?
Pod Warszawie?
Ja tam, wiesz, wszystkiego nie słuchałem, wybaczcie, ale przechodziłem, no to gdzieś miałem 40 sekund na wysłuchanie tej mowy i już było narracja masońska, panie! No, możecie zobaczyć, ilu było tam
słuchaczy. Masoń, tu ma, nasz widz o Cejrowskim przypomina, że Cejrowski na przykład to z kolei mówił, że jak będziesz blisko tych nadajników 5G, to co się stanie?
Włosy ci wypadną, czy dęba staną?
Może, ale nie. A tam było o gotowaniu wody w płucach.
Tak, to pamiętam. Tak. To w czasie pandemii takie kucypały.
Tak, właśnie Cejrowski
opowiadał.
Dlatego on był boso, żeby to jakoś, wiesz, nie przenikało.
Nie przenikało, ale tu zobaczcie, jaki tłum straszny, widzicie?
O, policja jest.
No tam policji było więcej.
Ale gdzie jest ta Matka Boska tam?
No tam, na tym transparencie niebieskim. Aha. To tam jest główna ta krynica. Krynica wiedzy się stamtąd
roztacza. Tam o tych masonach, tak?
I o tych masonach leci i oczywiście różne takie kucypały, ale więcej. Wniosek jest taki, że Polacy już się dawno przebudzili z katolickiego zabobonu kucypałów i różnych innych tego typu pseudonaukowych, masońskich narracji.
Zbigniew Bugajski, Cejrowski to skończona epoka, obecnie jest już tysiące podróżników lepszych niż Cejrowski. Co do polityki, to Cejrowski w ogóle się na niej nie zna, ośmiesza i pajacuje. Jego autorytet sięga dna.
On się zna na kasie i tu się możemy zgodzić.
Okej, wracając w takim
zresztą
razie...
Zresztą Ziemkiewicz też.
Też. On przecież przy Korwinie się tam rozwijał, to jak chyba się nie zna.
A później zostawił Korwina i poszedł, że
ale
tak powiem,
jest niezależny
z
teraz
prądem.
Jest. Dobra, to zostawmy już może te polskie tutaj tematy, znaczy powiedzmy, bo jeszcze rakieta jest, chyba że jeszcze chcesz coś o tym kanale sportowym. Przejdźmy w takim razie do tej rakiety, bo
to
był temat...
Raczej to się mówi, jak jest nie fair, to nie sportowo.
Ale tam zero, przepraszam, bo ja tu już pomyliłem ich, bo teraz już jest...
No tak, ale tam, ale z kolei słyszałem, że wyrastają im nogi.
Robią im takie tam badania właśnie tygodniowych wyświetleń. No to kanał sportowy ruszył 1 lutego. W lutym tak mniej więcej miał około 9 milionów wyświetleń tygodniowo, nawet chyba tam pod 11 podszedł. No i w marcu, czyli już drugi miesiąc, pierwsze 3 tygodnie była analiza, to spadło już tam do 6, czyli ta taka jakby...
Dalej
to
dużo.
Była nowość, nie? No ale jakby taka pierwsza zachłyśnięcie się tą nowością i widać, że jednak ludzie tam odpływają. Myślisz, że to jest ta propisowskość jest zbyt oczywista i ludzie jednak tego nie łykają, czy co innego?
Myślę, że nie tylko propisowskość, bo tam przecież mówiliśmy o różnych szemranych interesach, o wizytach u Obajtka, o Mazurku, o bracie i tak dalej. Ale myślę, że tu jest taka budowanie prymitywnej narracji i to rozsądnych ludzi szybko zniechęci do tego kanału.
Debaty nawet na prezydenta Warszawy zorganizowali. Ale jak tak popatrzyłem na
próbują.
Tych ludzi, co tam przyszli, to kojarzyłem chyba tylko Korwina. No i tego typa z PiSu, co właśnie go teraz wszędzie reklamują, ale wcześniej go nigdy nie kojarzyłem. A reszta to jakieś tam za bardzo no-name'y takie trochę. Przechodzimy do tej Rosji. Wracamy w Rosji. Ten wybuch w Polsce. Rakieta przeleciała nad polską przestrzenią powietrzną 39 sekund. Też oczywiście chyba nasze województwo, nie?
Tak, gdzieś zdaje się z Podkarpacia. Tam...
Jakieś takie na O nazwi, zaraz zobaczymy
weszło.
To. I poderwano myśliwce
40,
podobno.
39 sekund i gdzieś już pewnie z Lubelskiego wyszła z przestrzeni powietrznej.
Poderwano polskie myśliwce, ale tam no, stwierdzono, że jakoś jej nie strącamy.
No, strzelać, nie strzelać. To jest dylemat. Teraz już trochę coraz więcej tam ekspertów się wypowiada, że na przykład no, otworzenie ognia w momencie, kiedy nie jest zamknięta przestrzeń powietrzna, a przecież na to by absolutnie nie było czasu, bo to są sekundy na reakcję. Ja tam mówię, nie jestem specjalistą
Serdów akurat. Serdów to jest miejscowość.
Tak, nie jestem specjalistą od tego Skąd oni wiedzieli? To jest moje pytanie. Jeśli ktoś z was, nasi widzowie, na tym się zna, to, to może odpowiedzieć. Skąd oni wiedzieli, że ta rakieta, bo że to jest rakieta manewrująca, to rozumiem, że ona może zmieniać trajektorię lotu, że ona nagle nie skręci, nie przywali w Zamość albo w Lublin i tak dalej, nie? Że, bo oni tam mówią, że śledzili cały czas tę trajektorię, znaczy, i wiedzieli, że ona tam nic nie zrobi no, wielkiego.
Jak może najpierw poderwali i zobaczyli, że ona skręciła i potem już ją tylko śledziły te myśliwce, nie?
No to tu mówię.
Wiesz, to powiedzieć. No ale jak oni poderwali te myśliwce, to kawał drogi z Zamościa chyba, zanim one tam dolecą, to jednak trochę minie.
Na pewno jest to działanie celowe Rosji. To trzeba wiedzieć. Oni testują, testowali poprzednią ekipę, testują teraz tę ekipę.
To jest blisko tego przewodowa, tak jak patrzę.
No tak, tak. To tam nad przewodowem
mogła znowu się przelecieć.
Przelatywało, tak. Także to jest rzeczywiście no i granie z ogniem. Myślę, że tutaj samo zestrzelenie to nie jest kluczowe jak gdyby tej rakiety. Chociaż mówię, no chciałbym wiedzieć, czy była pewność, że ona nie leci w kierunku no, zabudowań czy skupisk ludzi. I czy my mamy w ogóle szansę, chociaż mówię, no to Rosja też chce wiedzieć, po to wysyła te rakiety. Ale myślę, że tu odpowiedź Zachodu na tego typu prowokacje powinna być bardzo ostra. Żeby Putin wiedział, że zrobienie czegoś takiego to go kosztuje od razu bardzo, bardzo wiele. Nie? Na różnych skalach. Myślę, że no, najbardziej go boli taka konkretna militarna pomoc Ukrainie. Że owszem, powinny być tam działania dyplomatyczne, takie śmakie, nie tam wyrzucanie Rosji z czegokolwiek, a nie tam przyjmowanie jej jako tam pod taką flagą no-name'u, tam wiecie, na jakieś instytucje, znaczy te wydarzenia sportowe to absolutnie niedopuszczalne, wszystkich tych dziadów gonić, ale powinna być od razu reakcja na to w ten sposób, że przekazujemy Ukrainie jeszcze więcej środków militarnych, szczególnie obrony przeciwlotniczej. Bo przecież gdyby Ukraina miała dobrą obronę przeciwlotniczą, skuteczną, no to ta ruska rakieta zostałaby na jej terytorium.
Właśnie z tymi środkami obrony przeciwlotniczej
zestrzelone. Szczególnie, że w ubiegłej nocy około 160 ataków ruskich i udało się Ukraińcom około tylko 10, połowy, tak. Połowy unieszkodliwić. Słaby wynik.
Ale mają już coraz mniej właśnie rakiet.
Podejrzewam, że po prostu raz, że obszar, ponieważ praktycznie cała Ukraina została ostrzelana przez kacapów ostatniej nocy, ostatniej doby. Stąd rozproszenie, bo to i Lwów
ale
był atakowany.
Ale na sam Kijów właśnie połowa też spadła.
Tak, tak, ale mówię, że odpowiedzią powinno być danie jeszcze lepszej, jeszcze więcej broni przeciwlotniczej dla Ukrainy.
I wróćmy jeszcze na sam koniec do tego zamachu w Moskwie, pod Moskwą, tak? Znowu teatr. Zobacz, ja pamiętam, jak byłem w liceum.
A czyj teatr? Nie wiem, czy wiesz.
W liceum to też był ten teatr. A. To był, nie wiem, czwarty rok czy trzeci zamach w Dubrowce. A. Też podobna sprawa tam. Oczywiście jak tu u ruskich jeszcze więcej w sumie interwencja FSB chyba zabiła niż ci terroryści, bo tam tych gazem ich struli i nie mieli wtedy środków, żeby potem ich ratować, tych poszkodowanych.
Myślę, że celowo to zostało zrobione, żeby zwiększyć skalę psychologicznego oddziaływania.
Tu znowu teatr, tam tych spiskowych teorii jest dużo, bo tam na przykład ciekawostka, że FSB chyba w 22 roku trenowała właśnie w tym teatrze.
Wiesz, jak daleko
odbijanie zakładników,
jak
właśnie
daleko
w tym, co teraz było, 8 minut chyba, tak?
Kilka, 3 kilometry chyba.
Służby miały tam garnizon, tak? A chyba były po godzinie.
No właśnie, o tym mówię.
Zima zaskoczyła, nie? Drogowców. Co chcesz?
Także to, wiecie, pytań to tam skolko ugodno. To tam nie dojdziesz.
Ale mówi się właśnie, że kolejną mobilizację 300 tysięcy chcą znowu głosić. Michał chyba Fajek mi wczoraj mówił, że gdzieś ostatnio słyszał, że gdzieś tam pod Moskwą jeszcze to było chyba w zeszłym roku w listopadzie, to w biurach rekrutacyjnych było po 300-400 ochotników dziennie. Teraz jest 20-30.
No tak,
spadek,
musieli
no
coś zrobić.
Coś
zobaczcie, że
zrobić.
Przed chwilą były pseudowybory, nie? To też trzeba wziąć pod uwagę.
Ale nie, jak Rosja z tym papieżem Franciszkiem, bo ciągle ja nie wiem, czy jedni mówią, że gratulował, inni, że nie gratulował.
Zdementowali, że nie gratulował, a w Sputniku pokazali, że gratulował. Także jak Watykan dementuje, to znaczy, że kłamie. Znaczy, jak Watykan mówi, to znaczy,
tak?
Że kłamie, także ja myślę, że gratulował.
Tak się trochę wstydzi. Jednak.
Trochę się wstydzi, no bo
chciałby, nie chciał,
to obciach,
się boi,
ale wróćmy do tego teatru. koncertu bardziej, no ogromna arena, to jest chyba największe centrum takie kongresowo jakieś tam w Moskwie. Jego właściciel, bo to prywatny budynek, to jest człowiek, który wraz z Putinem i Trumpem w 2013 roku organizowali konkurs piękności w Moskwie. Tam Trump też był. Mówi, że nie nocował, ale jednak dziennikarze twierdzą, że nocował. No jak był na konkursie piękności, to tam wiecie, piękne kobiety z całego świata się zjeżdżają, ale także alfonsi, także prostytutki. Najprawdopodobniej tak to się skończyło, biorąc pod uwagę jego przeszłość playboya, i został nagrany przez Putina ordynarnie, stąd ma kwity na niego Putin. Ten właściciel tam pochodzi gdzieś z Kaukazu, zdaje się w Baku, czy gdzieś tam rodzony z tamtych terenów takich mniej rosyjskich, o tak powiedzmy. No ale mówi się, że to oligarcha rosyjski, o wielkim majątku tam miliardowym, 50 na liście, 51 chyba tam gdzieś niedawno na liście tych najbogatszych kacapów. Oczywiście jego córka i żona, jakie obywatelstwo mają?
Angielskie, serbskie?
Amerykańskie. Okay. Amerykańskie na Miami. Właśnie tam żona ma apartament za 4 miliony dolarów. Także no, tam sobie żyją, nawet biorą, mają paszporty amerykańskie, biorą udział w... Podobno żona jest, popiera... Czekaj, chyba republikanów, a córka tego głosuje na demokratów, nie? Także też się rozprowadziły. Także to jest współpracownik Putina i Trumpa, ten, którego zaatakowano. Zobaczymy, czy z tego jakaś tu narracja wyjdzie. No można by ten wątek badać, ale myślę, że ciekawszy wątek to jest, że to jest takie miejsce dla nowobogackich Rosjan, tych takich noworuskich, jak to się nazywa. To nie jest dla biedoty.
Mówisz
to nie
o tym, jest, tej hali koncertowej.
Tej hali, tak. To jest miejsce dla takich właśnie nowobogackich Rosjan, co pokazuje, że być może o to chodzi. Bo tak jak tu Michał Fałek mówił, te centra mobilizacyjne mają już bardzo mało chętnych. Już wiecie, ci, którzy na rabunek taki gdzieś z dzikiej Azji, tam zza Uralu, chcieli tylko rabować, gwałcić i tam ich nawet i żony wysyłały, bo to jakiś pieniądz będzie za tego
pralka.
Piusa. Nie, bo tak to on tam przecież... Piusa to nie mówiłem o papieżach, tylko o amatorach samogonu, że tak to tylko pił i babę... Tak to tylko pił i babę i dzieci bił. A tak, no to jakiś pieniądz z tego żołdu przyjdzie, a jeszcze jak go uszczelą, to nagrodę dostanie ta żona i będzie jeszcze jej fajniej. Także tam wysyłały też i baby tych swoich
Wołgę
chłopów.
Słucham? Wołgę jakąś albo coś?
Może Don.
Nie, potem były siatki chyba z owocami.
Nie, worek ziemniaków worek i tam ziemniaków. Butelka
no,
nie, oleju.
Bo najpierw
chyba.
Były samochody, a potem worki
no,
ziemniaków.
No, worek ziemniaków i 5 litrów oleju.
To się nazywa właśnie tam... inflacja. No. No, albo deflacja
ale
nagrody.
Zawsze wreszcie. Coś, nie? Bo tam tylko, mówię, pił, żonę bił, nic nie było z niego pożytku. No mówimy oczywiście generalizując, pokazując pewne patologie w tym no, bolszewicko-kałmuckim społeczeństwie. Teraz myślę, że ta masakra ma wywołać taką chęć odwetu u tych nowobogackich Rosjan. Tych, którzy normalnie wyjeżdżają do Turcji na wczasy, czy do Egiptu, do mają w nosie wojnę i tak dalej, że ten atak właśnie na ich taką świątynię, można tak powiedzieć, dobrobytu, luksusu, jakiegoś właśnie takiego zachodniego trochę stylu życia, że on ma no, w jakiś sposób ich zmiękczyć, żeby też chcieli iść na wojnę. Także to jest ten kolejny przekaz wewnętrzny z tej masakry.
Zobaczmy w tym temacie, w tym momencie już was zapraszam na dogrywkę o 18:00, bo tam zobaczycie wywiad z dowódcą Ochotniczego Korpusu Polskiego. To on ma pseudonim Hulk.
Specjalnie już dla telewizji.
Dla telewizji Idź Pod Prąd, także już dzisiaj o 18:00 zobaczcie teraz trailer.
Ludzie średnio mający jakieś tam doświadczenia w sprawach wyszkolenia ludzi, powiedzmy wojskowych, służb specjalnych oraz takich innych, mogą na tych filmikach zobaczyć, że to nie była jakaś zbieranina tych zamachowców, którzy byli niewyszkoleni. Oni się super dobrze poruszali, jeden drugiego chronił, wiedzieli jak strzelać, wiedzieli gdzie strzelać, wiedzieli jak używać broni, potrafili chodzić jak zawodowcy. Zawodowcy to nie terroryści. Po drugie, w Rosji już miały miejsca takie zamachy, gdzie chcieli skonfliktować i usprawiedliwić się najazdem na Czeczenię. Pierwsza i druga chyba wojna. Później były zamachy na jakieś tam szkoły. Ja myślę, że te osoby, o które oskarżają tam o Tadżykistan czy kogoś innego.
Mówi się o Inguszetii albo o Tadżykistanie.
Ja myślę, że to są wykorzystane służby specjalne Federacji Rosyjskiej do tego, żeby znowuż no zrobić jakiś dużą rzecz w Rosji. Czyli Rosja stara się od jakiegoś czasu zmobilizować swoich następnych ludzi. Tutaj będą mieli podstawę do tego, żeby zrobić tą mobilizację. Naród oczywiście Putina poprze we wszystkim, co on robi i mówi. Winę zrzuci po części na Ukrainę, jak powiedziałeś, a po części na Zachód.
Także to już za chwilę o 18:00. Zobaczycie w naszym programie, w naszej telewizji. Kończąc już dzisiejszy program, mam ostateczne wyniki naszej sondy.
No ciekaw jestem.
529 głosów, czyli przybyło jeszcze 200 po rawie. Ale wyniki niewiele. No Cejrowski poszedł trochę w górę.
Troszkę 2%. Twój apel się spotkał z...
Także dziękuję. Cejrowski 31%, Hołownia 69%, no to ponad dwa razy tyle. No to mamy... Hołownia jesteśmy na tak w takim razie, w tym wygrał.
No mówię, wynik jest moim zdaniem troszeczkę za wysoki. Jestem troszeczkę zaskoczony tym wynikiem dla Cejrowskiego, ale myślę, że to ma związek z tym, że kiedyś główna część naszej widowni, no to były środowiska powiedzmy UPR-u dawnego, czyli tacy wolnościowcy konserwatywni, liberalno-konserwatywni, narodowcy i tak dalej. Monarchiści nawet nas oglądali.
Ale oczywiście katolicki, a nie
skrajnie katolicki. Także no to rozumiem, że dalej nas oglądają.
30% to masz 500-350 osób.
Pozdrawiamy. No i że nie podoba mi się, jeśli to wy, nie, nasi starzy widzowie, że no, ewidentną manipulację i pochwałę złodziejstwa Kościoła katolickiego, nawet jak jesteście katolikami, to zobaczcie, jeśli wasz Kościół kradnie, jeśli jest niemoralny, to dla jego dobra jest oczyszczenie tego, czy zamiatanie pod dywan? To dla tych zwolenników Kościoła katolickiego.
Myślę, że zamiatanie pod dywan, co
Cejrowskiego. Takie pytanie do dzisiaj,
na inną parafię, no.
Do głębszej refleksji.
Okej, z ogłoszeń już za chwilę, za niecałą godzinę, o 15:00 wieczorek przy mikrofonie na naszej antenie, a jutro z kolei o 18:00 w dogrywce kolejny odcinek Kontrkultury, legenda polskiego kina, materiał przygotowany z okazji 80. urodzin reżysera i scenarzysty Wojciecha Marczewskiego, współzałożyciela szkoły Wajdy. Zapraszamy, zobaczcie z kolei wideo zapraszające na ten materiał jutro już o 18:00.
Za chwilę to będzie sekretarz, to jest piekar. Bóg wie, kto jest.
Oni się nie cofną przed niczym.
Spalić też.
W trzech słowach, jak by pan opisał Wojciecha Marczewskiego?
Legenda.
Oj, to bardzo trudne pytanie, bo to jest mój ojciec.
Dla filmowców jest takim rzeczywiście starszym kolegą.
Pan Wojciech Marczewski jest wizjonerem.
W ten sposób ja czytam wszystko,
co czytam. Kontrkultura jutro o 18:00 w dogrywce.
Widzicie, w jakim środowisku przygotowują się nasi młodzi filmowcy do tego, żeby telewizja Idź Pod Prąd zaczęła robić swoje seriale, swoje filmy fabularne.
Z ogłoszeń.
Na razie mamy przygotowanie do tego filmu o moim procesie. Już w takiej wersji połączone.
Był
serial, znaczy serial już jest
kasacja.
Dostępny.
Można zobaczyć
na YouTubie.
A teraz
gdzieś w tym świątecznym okresie pokażemy wam taki no około godzinny film na ten
przy
temat.
Przy wigilijnym stole, tak?
No już tam inne święta pomyliły ci się.
No tak specjalnie, tak cię
spodziewałeś. No toż tam przecież.
Także już można zobaczyć też serial Chojecki Kasacja. Z ogłoszeń przypominamy, że można przekazać 1,5% podatku dochodowego na Fundację Twój Ruch. Trzeba podać numer KRS 40 456 259. To jest organizacja pożytku publicznego. Przypominaliśmy już o wsparciu.
A wiesz, że jednak ja też myślałem, że procenta, ale to jest 1,5%.
No tak mam napisane właśnie.
A przeczytałeś procenta.
No bo ja jedno widzę, a drugie...
No tak, no ja rozumiem, znam twoje problemy papież ze szkoły podstawowej. Także 1,5% na fundację Twój Ruch.
Tak czy siak 1,5, tak powiedzmy. No i co? I żegnamy się dzisiaj. Widzimy się za chwilę o 15. Dziękujemy wam za uwagę. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję tobie i państwu bardzo, bardzo serdecznie. I w nowym tygodniu, i w tym przedświątecznym.
Dziękujemy wam za uwagę, za to, że byliście z nami. Do zobaczenia.